Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI obchodzi imieniny.
Kierownictwa episkopatów Argentyny i Urugwaju spotkały się z prezydentami tych krajów.
W Gdańsku zmarł biskup Zygmunt Pawłowicz.
19 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Uroczystość świętego Józefa jest w Watykanie dniem wolnym od pracy. Głównym punktem działalności papieskiej, poza zapowiadanym podpisaniem listu do wiernych w Irlandii, jest wieczorny imieninowy koncert dla Benedykta XVI w sali klementyńskiej. W programie znalazło się wykonanie przez kwartet smyczkowy Henschel siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu Józefa Haydna solistką Zuzanę Kelling.
Do zaprzestania stałej konfrontacji, która tylko pogłębia istniejące problemy, wezwali polityków biskupi Argentyny. Kierownictwo tamtejszego episkopatu odbyło w tym tygodniu serię spotkań z najwyższymi władzami kraju. Przewodniczący konferencji biskupów, kardynał Jorge Mario Bergoglio, jego dwaj zastępcy i rzecznik prasowy episkopatu, spotkali się we wtorek z prezesem Sądu Najwyższego. W środę zostali przyjęci przez prezydent Krystynę Fernández de Kirchner, a następnie przez wiceprezydenta Julio Cobosa, który stoi równocześnie na czele Senatu. Natomiast wczoraj odbyli spotkanie z przewodniczącym Izby Deputowanych. Najwyższym reprezentantom władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej argentyńscy biskupi wręczyli swój wydany w zeszłym tygodniu dokument. Apelują w nim o stworzenie warunków, by instytucje polityczne z zachowaniem kompetencji właściwej każdej z nich służyły wspólnemu dobru całego narodu. Podczas rozmów wyrażono m.in. troskę o edukację młodzieży i zapewnienie jej miejsc pracy.
Kryzys instytucjonalny w Argentynie pogłębia się, odkąd Fernández de Kirchner straciła w ubiegłorocznych wyborach większość w parlamencie. Opozycja sprzeciwia się w proponowanemu przez nią użyciu rezerw finansowych na spłacenie zadłużenia. Ostatnio prezydent usiłowała przeprowadzić plany swego rządu dekretem, ale został on zakwestionowany przez wymiar sprawiedliwości.
Współpraca Kościoła z państwem, zwłaszcza w dziedzinie społecznej, była tematem wczorajszego spotkania prezydium episkopatu z nowym prezydentem Urugwaju. Lewicowy polityk José Mujica pełni ten urząd od początku miesiąca.
Przewodniczący episkopatu, biskup Carlos Colazzi i jego zastępca, biskup Rodolfo Wirtz, przekazali prezydentowi podczas ponad 40-minutowej rozmowy kompendium nauki społecznej Kościoła. Odbyli oni następnie konferencję prasową. Mówiąc o kościelnym zaangażowaniu na polu socjalnym, podkreślili m.in. rolę szkół katolickich. Ponadto poinformowali, że planuje się spotkanie szefa państwa z całym episkopatem Urugwaju. Dziennikarze pytali, czy poruszono sprawę projektu prawnej bezkarności aborcji. Odpowiadając, że na ten temat tym razem nie rozmawiali, biskupi przypomnieli jednak jednoznaczne stanowisko Kościoła w obronie poczętego życia. Poprzedni prezydent Tabaré Ramón Vázquez, mimo iż również socjalista, wbrew stanowisku własnej partii zawetował przed rokiem uchwaloną przez parlament ustawę proaborcyjną.
Pomoc Kościołowi w potrzebie sfinansuje budowę 15 prowizorycznych kaplic w chilijskich diecezjach dotkniętych niedawnym trzęsieniem ziemi. Na ten cel przeznaczono 210 tysięcy euro. Na skutek wstrząsów sejsmicznych w 5 najbardziej poszkodowanych diecezjach nie nadaje się do użytku od 70 do 90% kościołów. Dziś nabożeństwa są tam najczęściej sprawowane pod gołym niebem. Na półkuli południowej nadchodzi jednak jesień i liturgie w plenerze będą niemożliwe. Prowizoryczne kaplice pomieszczą do 100 osób. Ich budowę koordynuje przewodniczący episkopatu biskup Alejandro Goicz Karmelicz. W jego przekonaniu kontynuacja normalnej posługi duszpasterskiej ma dziś bardzo ważne znaczenie. Niektórzy stracili bowiem wszystko, pozostała im tylko wiara. Odbudowując kościoły, przywracamy im nadzieję, zaznaczył biskup Goicz.
Dziennik Radia Watykańskiego.
10 tysięcy amerykańskich sióstr zakonnych wyłamało się z buntu zakonnic, które w sporze o reformę służby zdrowia opowiedziały się za Barackiem Obamą, a przeciw episkopatowi. Rada Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w USA, reprezentująca jednak zaledwie 15% amerykańskich zakonnic, wydała oświadczenie popierające stanowisko biskupów. Przypomnijmy, że w opinii episkopatu proponowana przez prezydenta reforma służby zdrowia jest nie do przyjęcia, ponieważ zawiera proaborcyjne udogodnienia, nie respektuje wolności sumienia pracowników medycznych, którzy nie chcą brać udziału w aborcji, oraz nie obejmuje migrantów. Wbrew jasnemu i nagłaśnianemu od miesięcy stanowisku episkopatu, przedwczoraj przełożone 40 zgromadzeń liczących w sumie 59 tysięcy zakonnic udzieliły pełnego poparcia reformie.
Rada Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, która opowiedziała się za episkopatem, to jedna z dwóch organizacji zrzeszających amerykańskie zakonnice. Powstała w 1992 roku ze zgromadzeń, które nie chciały należeć do konferencji przełożonych zgromadzeń żeńskich, skupiającej dziś niemal 90% sióstr. Amerykańskie zakonnice od dawna są poważnym mankamentem wspólnoty katolickiej w USA. Cierpią one na dramatyczny brak powołań, a także miewają problemy z przyjęciem nauczania Kościoła. Z tego względu przed rokiem Watykan zarządził w nich wizytację apostolską.
W sprawie umożliwienia Ukrainie zakupu gazu bez pośrednictwa państwa wystąpił przewodniczący Wydziału do Spraw Kontaktów ze Społeczeństwem Patriarchatu Moskiewskiego protojerej Wsewołod Czaplin. W oficjalnym piśmie do rządu Federacji Rosyjskiej apeluje on o umożliwienie Ukrainie zakupu gazu bezpośrednio od rosyjskich przedsiębiorstw gazowych.
Wsewołod Czaplin wystąpił z powyższym pismem na prośbę patriarchy Cyryla i szefa Związku Chemików Ukrainy Aleksieja Gołubowa. Protojerej Czaplin prosił wicepremiera Zubkowa, aby ten wziął pod uwagę pomoc, jakiej chemiczne przedsiębiorstwa Ukrainy udzielają ukraińskiemu prawosławiu podległemu patriarchatowi moskiewskiemu. Wsewołod Czaplin wyjaśnił, że do patriarchy Cyryla często wpływają różne prośby o stawiennictwo od organizacji gospodarczych różnych państw. Prośby te odsyłane są do Wydziału Synodalnego kierowanego przez protojereja Czaplina. Również sekretarz Rady Ekspertów Ekonomia i Etyka przy patriarsze moskiewskim Paweł Szaszkin poparł powyższą prośbę, gdyż jego zdaniem wiele przedsiębiorstw gazowych na Ukrainie cierpi na przestoje, ludzie nie mają pracy. Możliwość bezpośredniego zakupu gazu od przedsiębiorstw rosyjskich bardzo by jego zdaniem pozytywnie wpłynęła na polepszenie sytuacji. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Władze autonomii palestyńskiej zamknęły jedyną chrześcijańską stację telewizyjną. Decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonali funkcjonariusze policji, którzy opieczętowali drzwi telewizji. Stacja Al-Mahed przygotowywała programy o charakterze socjalnym, religijnym, ekonomicznym i kulturalnym. Telewizja przez 14 lat była jedynym chrześcijańskim głosem wśród palestyńskich mediów. Stację oskarżono o działalność bez pozwolenia. Władze telewizji uważają decyzję ministerstwa za niesprawiedliwą. Nieoficjalnie mówi się o niezapłaceniu przez chrześcijan łapówki za przedłużenie licencji nadawczej. Właściciele stacji rozpoczęli już batalię prawną o powrót na antenę. Oburzenie z powodu zamknięcia stacji wyraziło też wielu muzułmanów, stałych widzów chrześcijańskiego kanału.
Kardynał Stanisław Dziwisz odwiedził Instytut Pamięci Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Metropolita krakowski stoi na czele 300-osobowej polskiej pielgrzymki, która odwiedza Ziemię Świętą w dziesięciolecie pamiętnej wizyty tam Jana Pawła II. Kardynał Dziwisz rozmawiał m.in. z dyrekcją Yad Vashem oraz z głównym aszkenazyjskim rabinem Izraela Jonom Metzgerem. Strona żydowska przywiązuje dużą wagę do tej wizyty, jak podkreślił Abraham Foxman z Ligi Antydefamacyjnej. Polska ma szczególne znaczenie dla Żydów i ważne jest, by wszyscy zwierzchnicy religijni szli za przykładem arcybiskupa krakowskiego w zaangażowaniu na rzecz dialogu katolicko-żydowskiego.
Nowe uregulowania statusu mniejszości katolickich szkół są arbitralne i jednostronne, stwierdziła Komisja Wychowania i Kultury Konferencji Episkopatu Indii. Rządowa Komisja do Spraw Mniejszości Szkolnych wyznaczyła nowy 30% limit uczniów z danej mniejszości etnicznej, kulturowej czy religijnej. By placówka mogła cieszyć się statusem instytucji mniejszościowej, musi spełnić nowy wymóg rządu. Wtedy może liczyć na daleko posuniętą autonomię w porównaniu z edukacją państwową.
Hinduscy biskupi alarmują, że Kościół katolicki na subkontynencie indyjskim liczy zaledwie 2%. A wierni rozproszeni są po całym kraju. Niemożliwe staje się więc spełnienie nowych limitów, które są niezrozumiałe i dyskryminujące dla katolików. Episkopat w wydanym oświadczeniu przypomina rolę katolickich szkół w systemie edukacyjnym państwa. Ich jakość i prestiż nie budzą najmniejszych zastrzeżeń. Do tej pory tysiące katolickich szkół były dostępne dla wszystkich Hindusów, niezależnie od koloru skóry, kasty, wyznania i płci. Edukacja katolicka cieszyła się dotychczas dużą niezależnością w porównaniu ze szkołami rządowymi, właśnie dzięki statusowi placówek mniejszościowych. Zdumienie biskupów budzi intencja prawodawcy, który zamiast chronić mniejszości, wprowadza zasady wymierzone dokładnie w nie. Episkopat przypomina, że indyjska konstytucja nie definiuje procentowo mniejszości i nawet tym najmniejszym gwarantuje te same prawa obywatelskie.
Patriarcha Wileńszczyzny, prałat Józef Obrębski, w dniu swego patrona świętego Józefa obchodzi 104. rocznicę urodzin. Msza święta w intencji kapłana odbyła się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w odległej 30 km od Wilna Mejszagole.
Mszy świętej przewodniczył metropolita wileński kardynał Audrys Józef Baczkis. Homilię wygłosił specjalnie przybyły z Gniezna prymas Polski Henryk Muszyński. Jubilat uczestniczył w koncelebrze mszy świętej w swym domku, żartobliwie zwanym Palacykiem, jednocząc się ze zgromadzonymi w kościele za pośrednictwem łączy radiowych. Postać księdza pralata urosła do rangi symbolu. Urodzony w diecezji lomżyńskiej, po ukończeniu seminarium wileńskiego i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, czcigodny jubilat nie upuścił swej trzody ani w latach okupacji niemieckiej, ani w programowo-ateistycznej rzeczywistości sowieckiej. Był i nadal jest wzorem uczciwego człowieka, gorliwego kapłana i dumnego ze swego narodu Polaka. Obecność na mszy świętej uczniów z miejscowej szkoły noszącej imię księdza pralata Obrębskiego napawa nadzieją, że nowe pokolenie będzie wierne wyznawanym przez jubilata wartościom. Dla Radia Watykańskiego z Wilna ksiądz Tadeusz Jasiński.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Wczoraj wieczorem zmarł biskup Zygmunt Pawłowicz. Emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej miał 84 lata. Urodził się 18 listopada 1927 roku w Gdańsku. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1952, a sakrę biskupią w 1985. Wcześniej pełnił funkcję proboszcza w Gdańsku-Brzezinie i wykładowcy w seminarium duchownym. Jest autorem wielu książek i publikacji z zakresu teologii fundamentalnej i o tematyce religiologicznej. Urząd biskupa pomocniczego sprawował do 1 maja 2005 roku. Uroczystości pogrzebowe świętej pamięci biskupa Pawłowicza odbędą się we wtorek 23 marca w Katedrze Oliwskiej. W Harmężach koło Oświęcimia rozpoczynają się dziś Dni Kolbiańskie. Hasło dziewiątych już spotkań zawiera ostatnie publiczne słowa ojca Maksymiliana Kolbego wypowiedziane w obozie Auschwitz. Jestem kapłanem katolickim. Siostra Monika Sobuś, misjonarka niepokalanej ojca Kolbego, podkreśla, że w związku z przeżywanym obecnie rokiem kapłańskim uczestnicy konferencji dyskutować będą nad różnymi wymiarami kapłaństwa świętego Maksymiliana.
Myślę, że ducha świętego Maksymiliana trzeba cały czas na nowo odkrywać, trzeba cały czas go ożywiać, a nie gasić, nie zapominać o tym. To jest święty naszych czasów, jak powiedział Jan Paweł II, dlatego ten charyzmat jest wciąż aktualny, jest żywy.
Dziewiąte Dni Kolbiańskie potrwają do najbliższej niedzieli, 21 marca.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.